Dziękuję, Małgosiu. Dzień dobry Państwu. Małgosia powiedziała, że Krzysztof Kornacki jest specjalistą od kina polskiego, dlatego oczywiście będzie Państwu o tym kinie polskim opowiadał, a ja jako, że jestem specjalistką od kina niemieckiego, to oczywiście będę Państwu opowiadała dzisiaj o francuskim twórcy, Jeanie Renoirze. To tak paradoksalnie, trochę dialektycznie. Postaram się to zrobić tak, żeby Państwa wprowadzić w niezwykle ciekawą, niedocenianą często, a dziś już po prostu nierozumianą twórczość tegoż artysty. Mamy tutaj tytuł naszego dzisiejszego spotkania, który brzmi Jean Renoir realista. Jeżeli, proszę Państwa, musimy koniecznie szufladkować ludzi, mówiąc kolokwialnie, i wkładać ich w jakieś takie przegródki, które nam pomagają lepiej zrozumieć fenomen tego człowieka czy jego twórczości, to oczywiście Jeana Renoira realistą nazwać możemy. Musimy go tak nazwać poprzez szacunek dla filmoznawstwa, dla myśli filmowej, która Renoira od początku za realistę uznawała. Takim czołowym przedstawicielem i propagatorem tego poglądu był między innymi André Bazin, francuski krytyk filmowy, który bardzo dużo o Renoirze pisał, był jego wielkim admiratorem, ale do tej postaci też przejdę za moment. Proszę Państwa, realistą możemy nazwać Renoira w takim samym stopniu, jak sądzę, jak możemy go nazwać moralistą i możemy go nazwać w końcu humanistą, o czym też będę próbowała Państwa przez te najbliższe kilkadziesiąt minut przekonać. Czym jest realizm w kinie dla nas dziś? W dobie, kiedy już jesteśmy po przełomie cyfrowym, kiedy realizm osiąga się zupełnie innymi środkami wyrazu niż robił to Jean Renoir, i Państwo zobaczą, jak fenomenalnie on to potrafił przekazać i wyłuskać ten realizm, to poczucie realizmu z obrazu filmowego. Otóż dzisiaj realizm kojarzy nam się w kinie najpewniej z takimi dokonaniami jak Dogma 95. Ja mówię o tych współczesnych kierunkach już filmu, tych najnowszych. Oczywiście nieco wcześniej był neorealizm włoski, dziś też w kinie głównego nurtu, przecież w kinie amerykańskim, w takim kinie gatunkowym, że wspomnę na przykład o horrorach, pojawia się taki paradokumentalny styl, prawda, który znamy przynajmniej od filmu Blair Witch Project, który ma nam wskazywać na to, że oto mamy do czynienia z autentycznymi, rzeczywistymi wydarzeniami. Ten realizm przenika też do innych mediów, bo realizm przenika też do telewizji, która już od jakiegoś czasu posługuje się czymś takim, co medioznawcy nazywają estetyką błędów, czyli pokazywaniem rzeczywistości tak, jak ona by została nagrana przez amatora, z nieczystym obrazem, nieczystym dźwiękiem, taką chwiejącą się kamerą. Otóż to wszystko, o czym Państwu powiedziałam w tym momencie, nie ma nic wspólnego z realizmem Jeana Renoira. Jean Renoir był realistą przede wszystkim dlatego, że był filmowcem. Oczywiście nie musimy się z tym zgodzić. Nawet ja sama niekoniecznie zgodziłabym się z tym, że każdy filmowiec jest realistą, ale w jego pojęciu i w czasie, kiedy tworzył, film był postrzegany jako emanacja rzeczywistości przez intelektualistów francuskich, takich myślicieli właśnie jak André Bazin, o którym wspomniałam. Film był pochodną fotografii, zrodził się z fotografii, a fotografia była tym najdoskonalszym medium, które do rzeczywistości się odnosiło. I teraz jeszcze raz poproszę Państwa o to, żeby Państwo wszystko, co usłyszą dzisiaj i zobaczą, umieszczali w kontekście tamtych czasów, czyli lat 30., lat 40., a potem także 50., a nie tego, jak my dziś rozumiemy również fotografię, która oczywiście wiemy, że może być tworzona w sposób cyfrowy i można pokazywać na obrazie fotograficznym przedmioty, których w gruncie rzeczy nie ma, albo nie są one takimi, jakimi są w rzeczywistości. Tutaj posłużę się od razu teorią André Bazina, bo ten realizm renoirnowski jest taki właśnie bazynowski też trochę. Otóż André Bazin uważał, że fotografia jest pierwszą ze sztuk, która w sposób obiektywny, uwaga, obiektywny, to dla nas dzisiaj brzmi dosyć zabawnie, pokazuje rzeczywistość. Obiektywny przez to, że kamera czy aparat fotograficzny wyposażony jest w obiektyw, między innymi też dlatego, przez to, że pomiędzy obrazem a rzeczywistością jest umieszczony tylko tenże aparat, który na zasadzie mechanicznej rejestracji rzeczywistości, automatycznej rejestracji rzeczywistości, tworzy jej obraz. I tutaj musimy się odnieść do sztuk wcześniejszych, do sztuk plastycznych, czyli na przykład malarstwa, które wedle Bazena było taką sztuką z gruntu subiektywną, czyli malarz zawsze istniał w subiektywnej sytuacji wobec rzeczywistości, którą starał się oddać, dlatego że rzeczywistość na obrazie była przefiltrowana przez jego wrażliwość albo niewrażliwość, przez jego lęki, potrzeby, emocje, przez cały jego aparat psychiczny czy emocjonalny. Tymczasem fotograf, a za nim filmowiec, wedle Bazena, nie czyni już tej subiektywizacji rzeczywistości właśnie przez to, że rejestruje na taśmie światłoczułej obrazy faktycznie, materialnie istniejącej rzeczywistości. André Bazin mówił o tym, że miał taką ładną, poetycką prawie metaforę, można powiedzieć, mówił o tym, że obraz fotograficzny zostawia takie ślady, czy rzeczywistość na taśmie fotograficznej zostawia takie ślady jak stopy na mokrym piasku, czyli odciska się i rzeczywiście jest materialnym odciskiem na innej materii. Idąc tym tropem, proszę Państwa, Jean Renoir zaczyna kręcić swoje filmy i od razu jest uwrażliwiony właśnie na te możliwości reprodukcji technicznej kina. Od razu interesuje go ten kierunek realistyczny w kinie. No wiemy, że przed nim w latach 20. były takie kierunki w filmie wysoce artystyczne, jak film awangardowy we Francji, jak surrealizm reprezentowany przez Buñuela i Daliego. Tymczasem Renoir od początku idzie tą ścieżką realizmu i od początku też tak siebie postrzega jako twórcę, który tworzy rzeczywistość na ekranie bardzo realistyczną. O tym zresztą mówi w jednym z wywiadów. On powiedział coś takiego, cytuję teraz przypominając sobie, że dla mnie kino to fotografia, a najwspanialsze co jest w kinie, czy najciekawsze co jest w kinie, to właśnie fotograficzny zapis rzeczywistości. Jego ojciec był znanym malarzem, impresjonistą, Auguste Renoir, który pozostawił w nim również ślady takiej realistycznej wrażliwości. I ta realistyczna wrażliwość, którą Renoir, o którą zresztą również sam mówi, przejął od ojca, to jest wrażliwość na detal, na gest, na pewne cechy narodowe, które on tak sam nazywa, narodowe, kulturowe, społeczne Francuzów, które on podpatrzył u swojego ojca, oczywiście w jego obrazach, podpatrzył te cechy również u innych impresjonistów i próbował potem przelać kamerą na taśmę, a w efekcie na ekran, na to, co, na ten interfejs, z którym już styka się widz. To też byłby taki trop realistyczny w jego twórczości, czyli umiejętność wychwytywania tych bardzo francuskich, bardzo typowych dla jego kultury akcentów. Innym tropem realistycznym będzie tematyka, którą Renoir podejmuje w swoich filmach, a podejmuje tematykę społeczną, zazwyczaj czyni taką bardzo ostrą, krytyczną obserwację społeczną, tego społeczeństwa, w którym żyje, ma niesamowicie dobre wyczucie realiów epoki, ducha epoki, co pokazuje w każdym kolejnym swoim filmie. Dzisiaj Państwo zobaczą w całości dwa z nich, Reguła gry i Towarzysze broni, szczególnie w tym pierwszym filmie, tutaj chociaż on chronologicznie jest późniejszy, widać jak doskonałe wyczucie realiów epoki posiada Jean Renoir, właśnie obrazując burżuazję francuską, taką upadającą już, jeżeli chodzi o etos, o moralność, pewne systemy wartości w przeddzień II wojny światowej. To wyczucie Renoira w przypadku Reguły gry to też wyczucie tego, co się dzieje na płaszczyźnie politycznej. W roku 1938 dochodzi do umowy w Monachium i jest wielu krytyków, analityków jego twórczości, którzy w tym filmie Reguła gry, który w gruncie rzeczy nie jest wcale historyczny, tym bardziej polityczny, przynajmniej nie w tym bezpośrednim sensie, dopatrują się właśnie takich również akcentów czy odniesienia właśnie do tej sytuacji, która powstaje na płaszczyźnie historycznej, politycznej, uniwersalnej. Ta tematyka renoirowska jest również autentyczna, jest również rzeczywista, realistyczna, przez to, że on bardzo często opowiada o aktualnej sytuacji, o tym, co się dzieje w jego epoce, o tym, co jest przyczyną lęków i co stanowi taką dużą potrzebę kolektywną Francuzów w tym czasie. Kręci takie filmy jak Życie należy do nas, to jest taka agitka lewicowa, nigdy nie ukrywał zresztą swoich lewicowych poglądów. Kręci filmy, nawet jeżeli nie w bezpośredni sposób mówiące o jego światopoglądzie politycznym, to jednak filmy, w których przemyca idee klasowe, idee walki klas, idee, które zmuszają odbiorcę do tego, żeby zastanowić się nad hasłami rewolucji francuskiej, nad wolnością, równością i braterstwem, ale już w XX wieku, właśnie w czasach tuż przed II wojną światową, a nawet po niej. Realistyczne w końcu u Jeana Renoira, proszę Państwa, jest to, w jaki sposób ten twórca pojmuje obraz filmowy, w jaki sposób pojmuje kadr, w jaki sposób pojmuje pracę kamery filmowej. W latach 20. Rosjanie eksperymentowali z montażem. Takie nazwiska jak Sergiej Eisenstein czy Lew Kuleszow pewnie są już Państwu doskonale znane. To byli fetyszyści montażu, można byłoby powiedzieć. Ludzie, którzy uważali, że tylko z zestawienia dwóch kadrów, dwóch ujęć filmowych, czyli na styku zestawienia dwóch ujęć filmowych powstaje sens. Podobne w gruncie rzeczy spojrzenie na montaż mieli Amerykanie, którzy jednakowoż tego montażu zupełnie inaczej używali. Tak zwane kino stylu zerowego mówi o tym, że montaż powinien być przeźroczysty, powinien być niewidoczny. Widz nie powinien się zorientować, że ma do czynienia z montażem. I kino hollywoodzkie, proszę Państwa, do dziś ten sposób spojrzenia na montaż preferuje i prezentuje. Tymczasem Rosjanie, jak powiedziałam, nadawali montażowi zupełnie inny wydźwięk, ponieważ uważali, że widz właśnie powinien zobaczyć skrajnie różne ujęcia, które dopiero w jego głowie nadają z całości pewnego sensu. Dlaczego ja się tak rozwodzę na temat montażu? Po pierwsze dlatego, proszę Państwa, że jest to jeden z podstawowych środków wyrazu filmowego, taki środek, którym nie dysponuje żadna inna sztuka przed filmem, prawda? To jest coś takiego, co jest dla filmu typowe. A po drugie dlatego, że byli ludzie, którzy podnosili ręce w proteście i mówili, nie, montaż nie powinien mieć funkcji kreacyjnej. Montaż oczywiście jest czymś, na co jesteśmy skazani w filmie, bo trudno jest opowiedzieć historię na jednym ujęciu po prostu. Ale jest jeszcze coś takiego, jak praca kamery w ramach jednego ujęcia właśnie, tak zwana głębia ostrości, o której pewnie będzie mówiła Małgosia podczas swojego wykładu na temat Orsona Wellesa. Głębia ostrości, która wyszła w 1941 roku w Obywatelu Kane'ie, ale głębia ostrości, którą już stosował albo z którą eksperymentował, jeszcze jej tak nie nazywając, nie będąc tego tak świadomym, Jean Renoir. Na czym ten zabieg polega? To jest zabieg, który stanowi przeciwwagę taką techniczną, filmową, ale też estetyczną dla montażu. Znaczy znaczenie, które wynika ze sceny filmowej, z obrazu filmowego, zostaje zamknięte w jednym długim ujęciu, a jest to możliwe dzięki temu, że reżyser dzieli przestrzeń w kadrze na kilka planów, na to, co się dzieje w planie pierwszym, drugim i w tle na przykład. Ale taka głębia ostrości, czy jak często się też nazywa, szczególnie w przypadku Renoira, inscenizacja w głąb, polega również na tym, że kamera jest bardzo mobilna i pracuje w taki sposób, że na jednym ujęciu ukazuje postaci w różnych planach, pomiędzy którymi zachodzą różne zupełnie relacje i też wynikają z tego różne znaczenia w jednym segmencie znaczeniowym bez cięć montażowych. I Renoir uważał za, to trudno powiedzieć, czy za Bazanem Renoir, czy Bazan za Renoirem, to ich łączyło w każdym razie, że poczucie realizmu wynikające z filmu możliwe jest właśnie dzięki temu, że rezygnujemy z montażu, który posiadałby funkcję kreacyjną, a stawiamy na głębi ostrości, czyli budujemy kontinuum czasoprzestrzenne w ramach jednego kadru filmowego i dzięki temu posiadamy jako widzowie większe poczucie rzeczywistości, bo też tak, jak twierdzili obaj Francuzi, oglądamy rzeczywistość. My nie oglądamy jej wycinkami, my ją oglądamy przeważnie w całości i mamy poczucie bycia, tak jak tu jesteśmy, mamy poczucie bycia w kontinuum czasoprzestrzennym. Montaż filmowy, proszę Państwa, niezależnie od tego, czy prezentowany przez Rosjan, czy przez Amerykanów, burzy nam to poczucie kontynuacji czasoprzestrzennej, prawda? On nam pokazuje wycinki. Tymczasem Renoirowi zależało na tym, żeby pokazać coś, co jest w całości, co jest integralnie ze sobą związane. Państwo będą oglądać dzisiaj podczas tego krótkiego wykładu trzy fragmenty, w których to również będzie doskonale widoczne, a już na pewno w filmie właśnie Reguła gry. Proszę zwrócić uwagę na scenę finałową w tym filmie, scenę pościgu dwóch bohaterów, która jest niezwykle dynamiczna, głównie dlatego, że rusza się kamera, kamera podąża za bohaterami, ale też dlatego, że postaci są bardzo mobilne i to jest taka sekwencja, w której kamera pokazuje relacje między różnymi postaciami w różnych pokojach, w takim olbrzymim zamku, właśnie bez cięć montażowych, powodując, że my od razu potrafimy to ze sobą połączyć i czujemy, że jesteśmy z tymi bohaterami w tym miejscu i w tym samym czasie. To jest świetna, właściwie genialna technicznie kwestia, jeżeli chodzi o użycie kamery. Proszę Państwa, Jean Renoir, żeby odejść na moment od tego pojęcia realizmu i tego określania go za wszelką cenę czasem, jak mi się wydaje, realistą, to jest taki twórca, który od roku 1924, kiedy miał swój debiut, do 1969 nakręcił 37 filmów. To dużo. Oczywiście można dziś powiedzieć, że Woody Allen nakręcił więcej. Ale no, skojarzenie z Woody Allenem nieprzypadkowe, albo z Rainerem Wernerem Fassbinderem, który w ciągu swojego króciutkiego przecież życia, 30-paroletniego, nakręcił również ponad 30, czy około 40 filmów. I jak na każdego takiego twórcę bardzo płodnego przystało, można powiedzieć, czy coś, co jest cechą charakterystyczną twórczości takich twórców, to, że ich filmy są z reguły nierówne. Jean Renoir ma w swoim dorobku wiele bardzo dobrych filmów. Ma jeden, jak sądzę, genialny film i to są Towarzysze broni, których dzisiaj Państwo też zobaczą, ale ma również filmy słabsze, ma również takie filmy, które, jak się wydaje, których sam nie bardzo lubi. I pierwszym jego filmem dźwiękowym jest komedia On Połóż Bebe, tak zrobiona w takim teatralnym stylu, z bardzo statyczną kamerą, ustawioną w jednym miejscu, bohaterami, którzy tylko wchodzą i wychodzą z pokoju czy z przedpokoju, jak niczym w teatrze, ze sceny teatralnej. Zresztą ten wątek czy pierwiastek teatralny też jest takim wyznacznikiem twórczości Renoira, który na teatrze się opiera, ponieważ często pokazuje w swoich filmach przedstawienia teatralne na przykład, które organizują bohaterowie. Dzisiaj w obu tych filmach Państwo zobaczą takie przedstawienia, ale też dlatego, że umieszcza swoje filmy w ramach teatralnych. Jego film Suka z 1931 roku to taki film, który zaczyna się i kończy otwarciem kurtyny i takim najazdem kamery na małą scenę teatralną. Czyli te akcenty właśnie teatru, malarstwa, jak już powiedziałam wcześniej, głównie z racji koneksji rodzinnych, ale również literatury, ponieważ Renoir ma w swoim dorobku ekranizację powieści Nana Emila Zoli, są bardzo widoczne te odniesienia właśnie do Francji, do dziedzictwa kulturowego Francji są u niego bardzo istotne. Jak powiedziałam, twórczość nierówna i twórczość też bardzo różnorodna, to znaczy nierówna pod względem artystycznym, ale bardzo różnorodna pod względem tematycznym, bo powiedziałam, że on się zajmuje takimi kwestiami jak kwestie klasowe, narodowościowe, a nawet rasowe, można powiedzieć, czy kulturowe, wplatając wątek semicki w filmie Towarzysze broni. Ale Renoir też pokazuje zupełnie inne oblicze swoje jako twórcy i filmu w momencie, kiedy emigruje do Stanów Zjednoczonych. On w 1940 roku, czyli już po nakręceniu obu tych filmów, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Tam w 1946 roku otrzymuje obywatelstwo i w 1975 Oscara za całokształt twórczości. Umiera również w Stanach Zjednoczonych, umiera w Kalifornii, w Los Angeles w 1979 roku. Przez ostatnie 10 lat swojego życia poświęca się tylko twórczości pisarskiej, nie kręci już filmów. Jest takim reżyserem już wtedy w pewnym sensie odrzuconym, zapomnianym, a przecież w Stanach Zjednoczonych kręci bardzo ciekawe filmy. Kręci takie filmy jak To jest mój kraj, którego fragment dzisiaj Państwo zobaczą z roku 1943. Jest ten film. W roku 1947 realizuje Kobietę na plaży, którego to filmu fragment również Państwo zobaczą. Potem wyjeżdża do Indii i tam kręci taki duży projekt, pierwszy jego film kolorowy. To jest rok 1951, film pod tytułem Rzeka, w którym pokazuje koloryt zupełnie innej, nowej dla siebie, również obcej kultury, indyjskiej, kultury azjatyckiej, z zachowaniem właśnie tych wszystkich realistycznych bardzo elementów, o których wcześniej powiedzieliśmy. Umieszcza człowieka w szerszym kontekście. On też pokazuje w tym filmie takie spojrzenie socjologa, które dominuje w jego twórczości. Nigdy nie był psychologiem zagłębiającym się w umysł jednostki. Nie wybierał sobie bohatera, którego rozwój emocjonalny by śledził. Zawsze pokazywał człowieka na tle większej grupy. Jego bohaterowie, proszę Państwa, są ludźmi, którzy są takimi postaciami, które są nośnikami wartości i idei bardziej niż indywiduami. I to go bardziej interesuje. I to wydaje się, proszę Państwa, też bardzo realistyczne w tej jego koncepcji kina, to znaczy wskazywałoby na jego realizm, ponieważ jak sądzę, my również w ten sposób oglądamy świat. Bardziej przyglądamy się ludziom będącym no, tylko pewnymi punktami w grupie, ale jednak mamy cały czas zachowany ten obraz większy, czyli detal jest zawsze częścią większej całości. Nie wchodzimy w umysł bohatera i to było coś, co Renoir odrzucał zupełnie, taką psychologizację na rzecz właśnie zwiększenia poczucia realizmu. Proszę Państwa, motywy tematyczne i motywy wizualne, które są charakterystyczne głównie dla przedstawicieli kina autorskiego, które powstaje przecież dopiero pod koniec lat 50. we Francji, wtedy kiedy pojawia się nowa fala, ale jednak jest również czymś, co charakteryzowało twórczość Jeana Renoira. Powracają, jak samo słowo motyw wskazuje, z takim uporem w każdym jego filmie. Można by było takich motywów wyróżnić kilka. Jeżeli miałabym mówić o motywach tematycznych, to na pewno należy zwrócić uwagę na motyw współistnienia człowieka i natury, czy człowieka i przyrody, tego, że człowiek jest zawsze częścią czegoś większego. Jeżeli nie społeczeństwa, to właśnie pewnego systemu naturalnego, właśnie systemu przyrody. Bardzo istotnym motywem jest również motyw wolności. Wielu bohaterów Renoira dąży do wolności wewnętrznej i zewnętrznej, do uniezależnienia się od okoliczności, w które wrzuciło je życie. To jest, gdyby był bardziej psychologiczny w swoich filmach, można by było to nazwać takim egzystencjalizmem. To jest taki egzystencjalizm na płaszczyźnie społecznej, ale on jest bardzo widoczny. Innym motywem jest, proszę Państwa, ten wątek teatralny, o którym już powiedziałam, ale również namiętności i instynkty człowieka, które są bardzo istotne w przypadku losów bohaterów kina Jeana Renoira. I ci bohaterowie, tak jak powiedziałam, to są raczej reprezentanci pewnych systemów wartości niż indywidua, ale to są też takie postacie, do których Jean Renoir ma bardzo chłodny stosunek. On nigdy nie pokazuje jakiegoś takiego bliższego zainteresowania swoją postacią. On tych postaci nie rysuje bardzo skrupulatnie. Nie można powiedzieć, że on ich nie lubi, ale one są dla niego właśnie tylko pewnymi symbolami jakiegoś porządku. Nigdy nie leżą do świata jego wewnętrznych przeżyć, czy tych emocjonalnych wartości, które on reprezentuje. I w tym też, proszę Państwa, to podejście socjologa bardziej się uwidacznia niż podejście psychologa. Jeżeli chodzi o motywy wizualne, które w jego filmach powracają, to oprócz tych długich ujęć inscenizacji w głąb, o czym już mówiłam, tych ruchów kamery, takich powodujących, że widzimy w wielu przestrzeniach czy na wielu planach akcję w danym ujęciu, należy powiedzieć o podziale kadrów, którą on bardzo często stosuje w taki sposób, że umieszcza, zamyka postaci w przestrzeniach podzielonych przez ściany, okna i drzwi. To jest taki element bardzo charakterystyczny dla warstwy obrazowej Jeana Renoira. Też to będzie za moment widać. Panoramy horyzontalne, czyli takie prześlizgiwanie się kamery w poziomie, szczególnie wówczas, kiedy Renoir rejestruje przyrodę, rejestruje naturę i człowieka w tejże naturze. I też umieszczanie, to jest bardzo istotne, jakby konstrukcja każdego kadru ma na celu umieszczenie tego, co się dzieje, co jest najważniejsze w akcji, czy to będzie rozmowa dwóch osób, czy to będzie zbrodnia, umieszczenie w konkretnym kontekście materialnym, fizycznym, czyli zawsze jest widoczne to, co jest dookoła postaci, w jakim się znajdują miejscu, w jakim się znajdują plenerze, jak wygląda dom, to nigdy nie jest zbliżenie totalne. Znaczy, Renoir unika takich zabiegów, jak najazdy kamery na coś i wyodrębnianie jakiegoś szczegółu, tak jak już powiedziałam Państwu wcześniej, z większej całości. Raczej to są zdjęcia pokazujące plan szerszy. Zanim Państwu powiem o recepcji jego twórczości, Chciałabym, żebyśmy zobaczyli teraz fragment pierwszego filmu wedle chronologii ich tworzenia. Fragment filmu Wycieczka na wieś. To jest film z roku 1931. Film, w którym on składa taki niemy hołd twórczości, jak już wspomniałam wcześniej, swojego ojca impresjonistycznej, pokazuje burżuazję francuską, pokazuje taką bogatą rodzinę kupiecką, która przyjeżdża na wieś, by tam odbyć piknik. Zobaczą Państwo, jak świetnie właśnie dzieli Renoir kadr, jak pokazuje akcję w dwóch przestrzeniach i też jak pokazuje człowieka w naturze. To te wątki, czy te motywy, o których wspomniałam, jako o motywach ważnych. Czy możemy? Tutaj w roli Monsieur Poulain występuje sam Renoir. Thank you.
n'avance pas. Nous sommes extrêmement occupés.
Monsieur est en pleine conférence. Vous voyez, peut-être qu'on va l'argenter pour le prochain.
Vous gardez la paix.
Belle invention, l'escarponnette.
Oh non, pas Nico, tu vois tout et tu vois rien du tout.
Oh, ben c'est parce qu'elle est debout. Si elle pouvait s'asseoir, mais ça deviendrait beaucoup plus intéressant. Elles sont sûrement très placées de faire notre connaissance.
Comme c'est mal.
Tu veux les effaroucher, elles vont s'appuyer pour leurs hommes, et tout ce que tu veux à gagner, c'est de faire une partie de salon avec ses pieds.
Tu crois?
Bon, ce que je t'en dis, c'est pour toi. Et dans le fond, je m'en vais. Ce genre d'aventure m'intéresse. Bon.
Nous savons. C'est l'homme des liaisons éternelles.
Qu'est-ce que ça veut dire, mon petit ami?
Ben, la belle Hortense, il va garder 15 mois.
Oh, mais c'est des belles filles.
D'accord, mais quelle cruche, au bout de 8 jours, j'en aurais soupé.
Je lui demandais, n'avait rien à voir avec l'intelligence.
Et la grande Léa, celle-là, si elle avait pas épousé ce pauvre Gustave, tu l'aurais encore.
Mais qu'est-ce que tu veux, mon vieux? J'ai une âme de père de famille. Les putains m'ennuient, les femmes du monde encore plus, et les autres. Je trouve ça trop dangereux.
Ouais, tu as peur des maladies?
Non, des responsabilités. Suppose que tu arrives à plaire à cette petite fille qui se balance gentiment. Ben, qu'est-ce que t'en fais?
J'inviterai un père à tout rien. Nous aborderions dans l'île, au-dessus du barrage de la fabrique. Une fois là, à moi, les bonnes voluptés.
Il était un enfant.
Si on devait faire un enfant chaque fois qu'on s'amuse un peu, la terre serait surpeuplée.
Oui, mais si elle tombe amoureuse de toi.
T'as convaincu la bombe ou...
Je ne peux pas l'idiot, mon Dieu. Tu vois pas du tout qu'il les entoure dans la laiterie. Naturellement, tu n'en as pas suite, et puis de l'autre côté, il y a peut-être une vie brisée. Gâché, quoi. Ça vaut pas la peine, mon vieux.
C'est gentil. C'est gentil.
Moi, je te dis qu'elle est épatante. On la virait un peu qu'elle serait pourrie de chier.
Je vous ai fait une amulette à l'estragon. Alors, monsieur...
Proszę Państwa, tutaj zauważyli Państwo na pewno ten subtelny humor, który Jean Renoir przemyca w scenach pomiędzy bohaterami. To był taki również znak rozpoznawczy jego filmów. Bardzo często mieszał komizm z dramatyzmem, co doprowadziło do tego, że reguła gry, film, który Państwo dzisiaj zobaczą, została bardzo źle przyjęta we Francji, bo tam to przemieszanie tragedii i komedii najwyraźniej dla Francuzów było już nie do zniesienia. Proszę Państwa, w następnym fragmencie pochodzącym z filmu To jest mój kraj, a nakręconym już, jak powiedziałam, na emigracji w Stanach Zjednoczonych, Jean Renoir odchodzi nieco od tego swojego realizmu, który prezentował jeszcze w okresie francuskim, czyli jak powiedzieliśmy do roku 1940, odchodzi chociażby przez to, że we Francji, we wszystkich filmach kręconych we Francji, jeżeli bohaterowie należeli do innych narodowości niż francuskiej, mówili swoimi językami, co świetnie widać w Towarzyszach broni. I to też było zaliczane wówczas Renoirowi na plus, że potrafi, no w latach 30. to nie było takie oczywiste, że potrafi dać przemówić postaciom w ich ojczystym języku. Od tej formuły tutaj, jak powiedziałam, odchodzi w tym filmie. Film dotyczy losów bohatera przypadkowo uwikłanego w ruch oporu przeciwko Niemcom. Rzecz dzieje się w czasach II wojny światowej, gdzieś na terenach Anglii, jak to jest zapowiedziane na początku, ale tutaj już właśnie hitlerowcy, Niemcy, naziści, tacy najprostsi żołnierze, jak również major, mówią w języku angielskim. Tutaj też, proszę Państwa, w tym filmie widać wpływy filmu czarnego, amerykańskiego filmu czarnego. To są lata 40. i to jest ten okres, kiedy w Stanach Zjednoczonych rozwija się ten bardzo ciekawy gatunek. takimi wyznacznikami tego gatunku widocznymi w tym filmie będzie na przykład, będą na przykład kontrasty światła i cienia, które tutaj są bardzo widoczne również, zamknięcie bohaterów w takich klaustrofobicznych przestrzeniach małych i ciasnych, również jak Państwo zaraz zobaczą podział kadru na różne przestrzenie i dzianie się akcji w tychże przestrzeniach. Zobaczymy fragment tego filmu, a potem jeszcze jeden film z serii amerykańskiej, który koresponduje w sensie estetycznym z filmem To jest mój kraj. Poproszę o fragment.
Chłopcy? Co wy robicie? Zawiedliście mnie. Tutaj przekazuje się wiedzę i kulturę, a podstawą kultury jest dobre wychowanie. Starałem się jak mogłem, ale jeśli nie przestaniecie rozrabiać, o wszystkim powiem dyrektorowi. Edmond? Co ty masz na twarzy? Mówią, że jestem Żydem. Kto to zrobił? Nie wiem. Idź do łazienki i umyj się. Panie Lory, szybko! Aresztowali profesora Sorella. Panie profesorze, nie mogą pana zabrać. Proszę nas nie opuszczać. Nie poradzimy sobie bez pana. Godność, Lory. Pan pokieruje szkołą. Nie możecie go zabrać. Nie pozwolę. Zamknij gębę. Ojcze. Tato. Wszystko będzie dobrze. Wrócę. Idź do domu. Mama cię potrzebuje. Teraz jesteś mężczyzną. Dzielny z ciebie chłopiec. Z ciebie też, Albercie. Traci pani czas. Mój i swój. Profesor Sorel nie zrobił nic złego. Zna go i szanuje całe miasto. Wielu z nas go kocha. To dobry człowiek. I świetnie pisze. Podziwiam jego styl. Profesor nigdy nie sięgnąłby po przemoc. Powinien pan wiedzieć, a pan Lorraine jest Żydem. Co się z nami stanie? Dziś zamordowano dwóch niemieckich żołnierzy. Jeśli zabójca nie podda się w ciągu tygodnia, zakładnicy zostaną rozstrzelani. Nie przeze mnie. Winny ich śmierci będzie ten tchórz. Rozstrzela pan niewinnych ludzi? Nie mam z tym nic wspólnego. Ale przyznam, że nie będę płakał za Sorelem. Pani postawa jest efektem jego nauczania. Pani przekaże tę naukę innym. W szkole rozchodzą się buntownicze idee. Napełniacie nimi umysły dzieci. A dzisiejsze dzieci w przyszłości będą żołnierzami i matkami. 10 lat temu niemieckie dzieci były takie same. Ale my, narodowi socjaliści, wyrzuciliśmy ze szkół naszych Sorelów i proszę na nie spojrzeć. Nie może pan. Drogie dziecko, gdyby nie była pani narzeczoną człowieka godnego zaufania, inaczej byśmy porozmawiali. Dziękuję, panie majorze. Teraz wiem, czym jest ta okupacja. Dziękuję za odwiedziny. Proszę się nie martwić o Sorela. Umiemy dochodzić prawdy. Być może znajdziemy mordercę. Proszę pozdrowić Lamberta i zachować dla mnie kawałek tortu. George. Aresztowali profesora Sorena. Biedactwo. Nie płacz. Usiądź. Wiem, jak się czujesz, ale płacz w niczym nie pomoże. Teraz lepiej? Jestem śmiertelnie przerażona. Życie staje się nie do zniesienia. Nie wiem, co robić. Potrzebuję cię. Oczywiście. I dlatego jestem przy tobie. Kocham cię. Wiem o Sorelu. Aresztowali też sklepikarza Lorraina i 8 innych. Jeden pracował na kolei. Ale jeśli w ciągu tygodnia znajdą zamachowca, nic mu się nie stanie. Nie rozumiesz? Człowiek, który rzucił granat. To taka straszna sytuacja. Wiem. Człowiek, który rzucił granat, jest przestępcą. Jeśli zachował resztki odwagi, podda się i ocali życie niewinnych. Naprawdę masz go za przestępcę? Wszyscy nienawidzimy tej okupacji. Powiedziałem to majorowi prosto w oczy. Ale musimy pamiętać o faktach. Niemcy mają władzę. Jeśli ktoś stawi im opór i zginie, będzie głupcem. Natomiast sabotażyści są zwykłymi tchórzami. Przez nich giną niewinni ludzie. Naprawdę tak myślisz? No jasne. Ci, którzy walczą, powinni się poddać? Tak. Ruch oporu przestałby istnieć i zapanowałby pokój. Czy tak nie byłoby lepiej? Naszym obowiązkiem jest przeżycie. Czym byłby kraj, gdyby wszyscy zginęli? Aresztowali profesora Sorela. On nie boi się śmierci. Jest stary, a my młodzi. Życie jest dla nas wszystkich. Znamy młodych, którzy nie lękają się śmierci. Nie ma idei, dla której warto poświęcić twoje życie. Wszystko jeszcze przed nami. Miłość? Małżeństwo? Nie, proszę. Kochałam cię. Może nadal kocham. Ale chyba nigdy nie zdołam cię poznać. Pierwszy raz byłeś ze mną szczery. Kręci mi się w głowie. Teraz nie odpowiem na twoje słowa, ale wiem, że się mylisz. Cześć. Co się dzieje? Jest wzburzona. Przejdzie jej. Znasz kobiety. Nie najlepiej.
Tutaj zauważyli też państwo takie nowe, w stosunku do tego, o czym mówiłam, zabiegi stylistyczne, których on w okresie francuskim nie stosuje, czyli dużo zbliżeń, co jest typowe dla kina hollywoodzkiego, wprowadzone przez Davida Warka Griffitha, czyli zmiana planów, która ma powodować w widzu pojawienie się pewnych emocji, identyfikację z bohaterem, pojawienie się napięcia. Jean Renoir, proszę państwa, nie był jedynie uwrażliwiony na kwestie klasowe czy kwestie nierówności społecznych, był również bardzo wrażliwy na kwestie związane z wojną. Podczas I wojny światowej brał udział w walkach, w II wojnie światowej był na froncie jako filmowiec i do końca swojego życia wypowiadał się przeciwko wojnie. Wiele akcentów pacyfistycznych i takich antywojennych w jego filmach dotyczących tej tematyki można odnaleźć. Ja powiedziałam, że film ten, którego fragment zobaczyli państwo przed momentem i następny korespondują ze sobą. One oczywiście korespondują ze sobą z uwagi na styl czy konwencje lepiej powiedziawszy, w jakiej zostały zrobione, ponieważ film Kobieta na plaży reprezentuje również takie spojrzenie podobne filmowi Czarnemu. Tu się pojawiają, oprócz tych wymienionych przeze mnie wcześniej elementów filmu noir, takie takie inne przejawy tego, jak na przykład kobieta fatalna, femme fatale, jak to, że bohater nie ze swej własnej woli zostaje uwikłany w przestępstwo czy w zbrodnie, będąc zupełnie zwykłym człowiekiem, jak również to, że świat przedstawiony w filmie jest bardzo ambiwalentny, nie ma jasnego podziału na to, co dobre i na to, co złe. Wydaje mi się, że André Bazin miał rację w tym, co powiedział o Renoirze, mianowicie, że Jean Renoir w każdym środowisku, w którym istnieje i kręci film, tworzy, jest twórczy, przejmuje cechy bardzo łatwo i bardzo szybko tegoż środowiska, w którym tworzy. I ten okres jego amerykański właśnie to pokazuje, że on bardzo szybko i łatwo przyswoił sobie amerykański czy hollywoodzki sposób opowiadania i takie też tematy, takie wątki zaczęły go interesować. Proszę Państwa, fragment bardzo dobrego, niedocenianego, wydaje mi się, przez krytyków filmu Kobieta na plaży z dobrymi rolami, proszę pomyśleć o tamtych czasach, z bardzo ciekawie zarysowanymi postaciami, w którym to filmie Renoir stara się być bardziej psychologiem właśnie. To jest jeden z nielicznych jego filmów, w których dotyka trochę mocniej człowieka, swojego bohatera. André Bazin znowu, powołam się na jego opinię, Państwo wybaczą, ale to był naprawdę znawca jego twórczości. Miał do niego jakiś taki dostęp bezpośredni, można powiedzieć, nawet nie fizycznie, ale jeżeli chodzi o taki kontakt mentalny. Powiedział również, że Renoir stał się na obczyźnie, na emigracji moralistą właśnie. Zaczęły go interesować kwestie etyczne, czego we Francji właściwie nie robił, nie zgłębiał tego rodzaju kwestii. I to jest to, o czym mówiłam Państwu wcześniej, że znając twórczość, całą twórczość Renoira, można byłoby go nazwać, tak jak mówimy to dzisiaj, realistą, tak również moralistą i takich dylematów moralnych ten film Kobieta na plaży dotyczy. Poproszę o fragment.
Thank you. God, I've been thinking. You mustn't see me anymore. I'm no good for you. I can't go on inflicting my happiness on you. Heavens, he missed it.
He saw it all right.
Why should he pretend to be blind?
Well, you said yourself you'd have to pay for what you think you did.
For a painter like Todd to make believe he's blind, to give up his work for any reason is inconceivable.
Well, I can believe anything about him. Look at the way he treats me. He insists I come to the house, be his friend, and then he makes fun of me. And you. Just as if you were watching us.
That's his way. The way of an insanely possessive man, a man without eyes, to keep a check on me. And on you.
He knows we're here.
Then why did he go on?
Thank you. If I could prove to you that Todd really wasn't blind, would you leave him?
Of course.
You would?
Yes, of course I would.
Thank you. You know very well where we are, don't you?
I know I'm still on the cliff. Just exactly where, I don't know, of course.
Well, this is where I leave you.
Where are you going?
I'm going to the village. You don't need me. You can find your way.
Sure, I'll be all right.
Thank you, Scott. It's a wonderful walk.
Jakże fatalny jest tutaj ten związek człowieka i natury w tym filmie. Z gruntu gatunkowym Jeana Renoira, o którym powiedziałam Państwu, że był zaangażowanym lewicowcem, realistą, pacyfistą, a jednak potrafił zrobić dobre kino, rozrywkowe również. Proszę Państwa, dotarliśmy na koniec naszej opowieści o Jeanie Renoirze. Przed Państwem teraz dwa filmy, do których chciałabym tylko króciutko Państwa wprowadzić. Film, zacznę od Towarzyszy Broni, ponieważ to film wcześniejszy, rok 1937, film, który zdobył nagrodę na festiwalu w Wenecji, przed II wojną światową jeszcze. Zdobył tę nagrodę w specjalnie utworzonej wówczas kategorii na festiwalu, ponieważ jury doszło do wniosku, że nie może odrzucić tak znakomitego filmu. Oczywiście Włochy faszystowskie wtedy z kolei nie mogły przyznać się otwarcie do fascynacji kinem jawnie pacyfistycznym i antywojennym. W związku z tym została stworzona na potrzeby chwili taka kategoria, w której ten film został doceniony. Zakazany od razu we Włoszech i w nazistowskich Niemczech naturalnie, ale problemy tego filmu nie skończyły się na tym, ponieważ po wojnie okazało się, że wiele krajów odrzuciło film w takiej formie, w jakiej on został nakręcony. W oryginale, jak Państwo się zorientują, tutaj oficer pruski jest przedstawiony w bardzo specyficzny sposób, który po II wojnie światowej w Europie się po prostu nie podobał. Poza tym Renoir został absurdalnie oskarżony o antysemityzm na przykład, ponieważ tu też pojawia się taki wątek właśnie, więc stąd te dalsze powojenne problemy tego filmu, który jest w gruncie rzeczy filmem wielkim, z wielkim przesłaniem i świetnie nakręconym ze znakomitą rolą Jeana Gabena. To przecież taka legenda francuskiego kina. Proszę Państwa, i reguły gry, czy reguła gry, ten film ma bardzo wiele tytułów, zresztą tytuły były bardzo znamienne i bardzo ważne w całej koncepcji filmu u Renoira. Reguła gry, która jest filmem również źle przyjętym we Francji po swojej premierze, gdzie ani publiczność, ani krytyka nie rozpoznali tego bardzo dużego waloru technicznego i obrazowego tego filmu, o którym Państwu opowiedziałam, o tych specjalnych sposobach prowadzenia kamery, inscenizacji w głąb chociażby. I reguła gry, która dotyczy również problemu moralnego, która pokazuje taki wątek, jeden z też częstszych dla Renoira. Tutaj się Państwo zorientowali przynajmniej po tych dwóch filmach, że on lubił wątki miłosne i reguła gry jest oparta na wątku miłosnym. Pokazuje, w jaki sposób i do czego ludzie z miłości czy wbrew miłości są zdolni i pokazuje tę miłość. Zresztą padają takie słowa też z ekranu wypowiadane przez bohaterkę jako coś, co jest po prostu funkcją fizyczną dwóch ciał, a niekoniecznie jakąś większą ideą. Nie sądzę, żeby Renoir pokazywał nam w ten sposób swój stosunek do uczuć, ale wskazywał raczej na postawę swoich bohaterów, na tą zepsutą francuską burżuazję, która właśnie w ten sposób często, jak tu pokazuje się, zachowywała. Zresztą wedle Renoira, zresztą proszę Państwa, ten tytuł Reguła gry, jak powiedziałam, znamienny. Renoir uważał, że każde społeczeństwo, każda grupa jest zorganizowana jak klan i każdy członek tego klanu musi znać reguły, które dominują w komunikacji międzyludzkiej w danym klanie. I właśnie tutaj pokazuje te reguły, które są niemoralne, doprowadzają do zepsucia i do tego, że człowiek staje się w gruncie rzeczy nieludzki. Tutaj ten antyhumanizm jest bardzo piętnowany również przez Renoira. I proszę Państwa, jeżeli jestem przy tytule, to jeszcze zwrócę Państwu uwagę na tytuł Towarzyszy broni. Widzą Państwo, że tytuł oryginalny jest zupełnie inny, Wielka iluzja. Otóż tytuł oryginalny odnosi się do poglądu Renoira, że tak naprawdę człowiek w swojej istocie nie chce prowadzić wojen, tylko jest zmuszany przez okoliczności do tego, przez okoliczności historyczne, na które często sam nie ma wpływu i jest w nie uwikłany, ale tak naprawdę wszyscy z ducha jesteśmy pacyfistami i dążymy do tego, żeby mieć wokół siebie i w sobie spokój, a niekoniecznie wrogość i agresję. I w tym filmie scena finałowa również o tym świadczy. Nie będę Państwu zdradzać jej naturalnie. Zapraszam Państwa na te dwa filmy z okresu, przypominam, francuskiego jeszcze Jeana Renoira, a zakończę cytatem naturalnie z André Bazena. André Bazin twierdził, że rozumienie świata wynika z umiejętności jego obserwacji, a punktem wyjścia Jeana Renoira przed każdym filmem była obserwacja i rejestracja świata otaczającego. I ten świat, takim jakim go widział Renoir, teraz zobaczą również Państwo. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam, jak mówię, na świetne filmy.